Miłujcie swoich wrogów, módlcie się za tych, którzy was gnębią. Te niezwykłe słowa Jezusa zapisane są w końcowej części 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytamy tu jeszcze: kochajcie swoich wrogów i módlcie się za tych, którzy was gnębią, abyście mogli być synami swego niebiańskiego Ojca. On bowiem każe słońcu świecić zarówno dla dobrych, jak i dla złych. On też zsyła deszcz dla tych, którzy postępują zgodnie z Jego wolą i dla tych, którzy jej nie spełniają. Bo cóż w tym dziwnego, że będziecie życzliwi wobec tych, którzy do was odnoszą się życzliwie? Przecież i celnicy tak samo postępują. Albo cóż w tym nadzwyczajnego, jeżeli będziecie pozdrawiali tylko swoich współbraci? Obcy też to potrafią. Niech waszym celem będzie doskonałość, której pełnia jest w waszym niebiańskim Ojcu. Niezwykłe i wspaniałe są te słowa naszego Pana. Musimy od razu powiedzieć, że tylko łaska Jezusa Chrystusa może uzdolnić nas do zdobycia się na taką nieograniczoną życzliwość i dobrą wolę w osobistych kontaktach z bliźnimi. Tylko wtedy, gdy Chrystus żyje w naszych sercach, może zniknąć zawziętość, może rozwinąć się tego rodzaju prawdziwa miłość. Często mówi się, że świat byłby doskonały, gdyby ludzie umieli żyć zgodnie z zasadami kazania na górze. Trzeba pamiętać o prostym fakcie jednak. Bez pomocy Jezusa nikt nie będzie mógł nawet rozpocząć życia zgodnego z tymi zasadami. Tylko Chrystus może nas uzdolnić do wykazania posłuszeństwa względem tych słów, tych przykazań, skazania na górze. I rzecz chyba najważniejsza. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, że przykazania te nie tylko nakazują wykazanie wielkoduszności wobec innych, ale również nakazują nam coś zrobić dla nich, coś uczynić dla nich. Mówią, że winniśmy się za nich modlić. Nikt nie może się za kogoś modlić i jednocześnie go nienawidzieć. Jeśli ktoś staje przed Bogiem i modli się o osobę, do której żywi niechęć, to coś musi się zmienić, coś musi się stać. W obliczu Boga nie można się nienawidzieć. Najpewniejszym sposobem usunięcia zawziętości, nienawiści jest modlitwa za człowieka, do którego żywi mi niechęć. Módlmy się więc i zastanówmy się dogłębnie, co Jezus ma na myśli, kiedy nakazuje pielęgnowanie chrześcijańskiej miłości. Zastanówmy się nad tym, dlaczego zostawił nam tego rodzaju polecenie. Dlaczego Jezus domaga się, aby człowieka cechowała tego rodzaju miłość, tego rodzaju nieograniczona życzliwość, nieprzezwyciężona dobra wola. Przyczyna jest bardzo prosta, a zarazem bardzo ważna. Taka właśnie miłość upodabnia człowieka do Boga. Jezus wskazuje na działanie Boga w świecie i stwierdza, że w działaniu tym Bóg kieruje się nieograniczoną życzliwością. Bóg sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych, a deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Rabin Jozue ben Nechemiasz zwykł mawiać: czy zauważyliście, aby deszcz spadł na pole A, który jest sprawiedliwy, a nie na pole B, który jest niesprawiedliwy? Albo aby słońce wstało i świeciło dla Izraela, a nie świeciło dla pogan? Bóg sprawia, że słońce świeci i na Izraela, i na narody, ponieważ Pan jest dobry dla wszystkich. Rabin był poruszony jawną życzliwością Boga, na równi okazywaną Izraelitom i poganom. Bóg kocha każdego człowieka. Jego miłość jest tak wielka, że pragnie On dobra każdego. My, jako Boże dzieci, powinniśmy w tym być choć trochę do Niego podobni. Bóg okazuje swoją dobroć i życzliwość wszystkim ludziom. Jezus stwierdza, że musimy posiadać podobną miłość, żebyśmy mogli być synami Ojca, który jest w niebie. Wykazanie się nieograniczoną życzliwością i dobrą wolą jest bezwzględnie konieczne, jeśli chcemy stać się synami Bożymi, ludźmi podobnymi do Boga. I tu mamy klucz do jednej z najtrudniejszych wypowiedzi Nowego Testamentu. Jezus powiedział bowiem: bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Pozornie sformułowanie to brzmi jak przykazanie, które w żadnym wypadku nie może być wypełnione. Nikt nie może uważać siebie za doskonałego. Zwróćmy jednak uwagę, że greckie słowo znajdujące się w tekście oryginalnym, przetłumaczone jako doskonały, to słowo teleios. W języku greckim słowa tego używa się często w szczególny sposób. Na przykład zwierzę nadające się na ofiarę dla Boga, a więc absolutnie zdrowe, określano przymiotnikiem teleios. Człowiek, który osiągnął wiek dojrzały, stał się dorosłym, był także zwany teleios. Inaczej mówiąc, grecka idea doskonałości była funkcjonalna. Daną rzecz uważano za doskonałą, jeśli spełniała całkowicie cel, dla którego została przeznaczona. Człowiek jest doskonały, jeśli spełnia cel, dla którego został stworzony i posłany na świat. Przeprowadźmy bardzo prostą analogię. Przypuśćmy, że w ścianie znajduje się niedostatecznie wkręcona śruba. Chcemy ją dokręcić. Idziemy więc do sklepu, kupujemy śrubokręt. Narzędzie doskonale pasuje do dłoni, nie jest ani za duże, ani za małe, ani zbyt gładkie. Przytykamy ostrze śrubokręta do nacięcia główki śruby. Ostrze jest w sam raz. Przekręcamy śrubokręt kilkakrotnie i śruba jest dokręcona. Myśląc po grecku, a zwłaszcza formułując opinię językiem nowotestamentowym, ten śrubokręt nazwalibyśmy teleios. Spełnia on bowiem doskonale zadanie, dla jakiego został wykonany i osiąga cel, dla jakiego został zakupiony. Człowiek jest teleios, jeśli spełnia cel, dla którego został stworzony. Dla jakiego celu został człowiek stworzony? Biblia nie pozostawia nam co do tego żadnych wątpliwości. W opowieści o stworzeniu słyszymy, jak Bóg mówi: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Człowiek został stworzony na podobieństwo Boże. Cechą Boga jest uniwersalna życzliwość, nieograniczona dobra wola, niestrudzone działanie na rzecz najwyższego dobra. Wspaniałą cechą Boga jest miłość, zarówno do świętego, jak i do grzesznika. Bez względu na to, co ludzie czynią Bogu, On zawsze szuka ich najwyższego dobra. A więc jeśli człowiek pragnie naśladować tę niestrudzoną, przebaczającą i pełną poświęcenia życzliwość Boga, wtedy staje się podobny do Boga, a przez to doskonały w nowotestamentowym znaczeniu tego słowa. Biblia stale poucza, że najprawdziwszymi ludźmi staniemy się wtedy, gdy będziemy naśladować Boga. Tą jedyną cechą, która upodabnia nas do Boga, jest miłość, która nakazuje stale troszczyć się o bliźnich, bez względu na to, jak oni względem nas się zachowują. Gdy nauczymy się przebaczać tak, jak Bóg przebacza, i kochać tak, jak Bóg miłuje, staniemy się prawdziwymi ludźmi. Staniemy się naprawdę chrześcijanami, uczniami Chrystusa, ludźmi podobnymi do Boga. Jezus wzywa nas do prawdziwego człowieczeństwa, do życia miłością, życia godnego Bożych dzieci. Jezus naucza dalej, jak czytamy od początku 6 rozdziału Ewangelii Mateusza: nie bądźcie pobożni na pokaz, bo nie otrzymacie nagrody od waszego Ojca, który jest w niebie. Gdy udzielasz wsparcia ubogiemu, nie każ trąbić o tym w synagogach i na ulicach, jak to czynią obłudnicy, by zdobyć uznanie. Zapewniam was, oni już otrzymują swoją zapłatę. Gdy ty udzielasz ubogiemu wsparcia, niech o tym nie wiedzą nawet twoi najbliżsi. Niech twoja dobroczynność pozostanie w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi i to, co ukryte, wynagrodzi cię. W pierwszych wierszach rozdziału 6 spotykamy jeden z najważniejszych problemów. Jaką rolę w życiu chrześcijańskim odgrywa motyw nagrody? W tej wypowiedzi Pan Jezus trzykrotnie wspomina o Bogu nagradzającym tych, którzy spełnią Jego służbę. Zagadnienie to jest tak ważne, że poświęcimy mu nieco uwagi przed rozpoczęciem szczegółowego rozważania całego tego rozdziału. Nieraz słyszy się opinię, że motyw nagrody nie powinien zajmować żadnego miejsca w życiu chrześcijanina. Twierdzi się, że powinniśmy być dobrzy dla samego dobra, że cnota jest własną nagrodą, że pojęcie nagrody należy wyeliminować z chrześcijańskiego życia. Z pozoru taki pogląd jest słuszny i szlachetny, ale zwróćmy uwagę, że Pan Jezus nie był jego zwolennikiem. Jak już powiedzieliśmy, Jezus mówi w tym tekście o nagrodzie trzykrotnie. Nie jest to odosobniony przykład pojęcia nagrody w nauczaniu Jezusa. Mówi on bowiem, że ci, którzy wiernie znoszą prześladowania, którzy cierpią obrazę bez goryczy w sercu, mogą się spodziewać nagrody w niebie. Tak czytaliśmy już w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza. W dalszym, 10 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy o tym, że ktokolwiek poda jednemu z maluczkich kubek zimnej wody, nie utraci swej nagrody. Pod koniec lekcji o talentach Jezus stwierdza, że za wierną służbę czeka człowieka nagroda. Pan Jezus nie wahał się mówić o nagrodzie i o karze. Jeśli chodzi o sprawę nagrody, nie starajmy się być bardziej uduchowieni niż sam Pan Jezus. Są pewne fakty, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Po pierwsze, jest rzeczą oczywistą, że każde działanie, które niczego nie osiąga, jest bezsensowne. Dobroć, której nie towarzyszy żaden cel, będzie dobrocią bezsensowną. Słusznie powiedziano, jeśli dana rzecz nie jest dobra dla kogoś, nie jest dobra w ogóle. Życie chrześcijańskie staje się nieciekawe, jeśli nie ma celu, którego osiągnięcie sprawia radość. Kto ma chrześcijańskie przekonanie i wierzy w chrześcijańskie obietnice, ten wie, że dobroć ma cel wykraczający poza nią samą, w przyszłość. Po drugie, wyeliminowanie pojęcia nagrody ze słownictwa religijnego równałoby się stwierdzeniu, że ostatnie słowo ma niesprawiedliwość. Bowiem twierdzenie, że kres człowieka dobrego i złego jest taki sam, przeczy logice. Oznaczałoby to po prostu, że Bogu jest wszystko jedno, czy człowiek jest dobry, czy zły. Równałoby się to twierdzeniu, że dążenie do dobra jest bezcelowe, że nie ma powodów, by ktoś prowadził ten, a nie inny rodzaj życia. Wyeliminowanie pojęcia nagrody i kary równa się stwierdzeniu, że Bóg nie jest ani sprawiedliwy, ani miłościwy. Pojęcie nagrody i kary nadaje życiu sens. Jeśli nie ma nagrody ani kary, wówczas wszelkie działanie jest bezcelowe, wszelkie wysiłki daremne. Chodzi jednak o właściwe zrozumienie nagrody przygotowanej dla nas przez Boga. Gdy rozważamy pojęcie nagrody w życiu chrześcijan, musimy pamiętać o kilku ważnych sprawach. Po pierwsze, Jezus, mówiąc o nagrodzie, nie miał na myśli spraw materialnych. To prawda, że w Starym Testamencie pojęcie sprawiedliwości i dobrobytu jest ze sobą ściśle związane. Jeśli człowiekowi dobrze się powodziło, jeśli jego pola były żyzne, a plony bogate, jeśli miał wiele dzieci i wielkie bogactwo, to uważano to za dowód, iż człowiek ten jest sprawiedliwy, pobożny. Z tym problemem spotykamy się w Księdze Joba. Jednym z głównych celów napisania tej księgi było skorygowanie pojęcia, że dobroć i materialny dobrobyt są ze sobą związane. Jezus nie przyrzekał swoim uczniom dobrobytu materialnego. Przyrzekał im raczej doświadczenie i ucisk, cierpienie, prześladowanie, a nawet śmierć. Pan Jezus nie miał na myśli nagrody materialnej. Druga rzecz, o której powinniśmy pamiętać, to fakt, że najwyższej nagrody nie otrzyma ten, kto spodziewa się nagrody tutaj, teraz. Jeśli człowiek oczekuje nagrody, jeśli podlicza, ile na czymś zarobi, to niech wie, iż utraci nagrodę, której szuka. Utraci ją, ponieważ przedstawia sobie Boga i życie w zły sposób. Człowiek, który oblicza, jaka nagroda go spotka, myśli o Bogu jako o rachmistrzu, myśli w kategoriach prawa. Uważa, że tyle a tyle uczyni i tyle zaskarbi sobie. Myśli o życiu w kategoriach księgi rachunkowej, winien i ma. Uważa, że może przedstawić Bogu jak gdyby rachunek. Tyle a tyle uczyniłem, teraz oczekuję takiej a takiej nagrody. Zasadniczy błąd tego rodzaju polega na tym, że dany człowiek myśli o życiu w kategoriach prawa, a nie miłości. Jeśli pomyślmy, daną osobę kochamy naprawdę szczerze, głęboko, to wiemy, że chociażbyśmy oddali jej wszystko, co mamy, to jeszcze będziemy jej dłużnikami. Kto kocha, jest zawsze dłużnikiem. Ostatnią rzeczą, jaka przychodzi mu do głowy, to myśl o tym, że zasłużył na nagrodę. Jeśli jednak dany człowiek myśli o życiu w kategoriach prawa, będzie stale oczekiwał nagrody za swoje zasługi. Jeśli ktoś myśli o życiu z punktu widzenia miłości, to nie przyjdzie mu do głowy pragnienie domagania się nagrody. Z pojęciem chrześcijańskiej nagrody łączy się pewien paradoks. Kto oczekuje nagrody, kto wylicza, ile mu się należy, ten jej nigdy nie otrzyma. Człowiek natomiast, którego motywem postępowania jest miłość, który nigdy nie myśli o tym, że zasłużył na jakąś nagrodę, ten rzeczywiście ją otrzyma. Nagroda jest jak gdyby produktem ubocznym, ale jednocześnie ostatecznym celem chrześcijańskiego życia. Zadajmy na koniec pytanie. Jaką nagrodę może otrzymać chrześcijanin? Mówiliśmy już, że Pan Jezus nie miał na myśli nagrody materialnej. A więc nagroda chrześcijańska ma znaczenie tylko dla człowieka, który myśli kategoriami duchowymi. Dla człowieka wyrachowanego nie będzie to w ogóle nagroda. Po pierwsze, nagroda to zadowolenie. Właściwe postępowanie, posłuszeństwo względem Jezusa, naśladowanie Go, bez względu na to, jakie mogą być tego konsekwencje, zawsze daje w efekcie wielkie zadowolenie, satysfakcję. Być może, że człowiek, który postępuje słusznie, który wykonuje wolę Jezusa, może stracić majątek, stanowisko, może skończyć w więzieniu, tak się też zdarza, może stracić popularność, może zostać samotnym, zniesławionym, a jednak będzie miał wewnętrzne zadowolenie, wewnętrzny pokój, który przewyższa wszystko, co wymieniliśmy poprzednio. Tego stanu nie można ocenić ziemską walutą, ale też nic nie może się z nim równać. Zapewnia on satysfakcję, która stanowi koronę życia. Pierwszą nagrodą chrześcijanina jest więc zadowolenie, które przewyższa wartość złota całego świata. Drugą nagrodą dla chrześcijanina jest dalsza praca. Tu tkwi jakby pozorny paradoks, który polega na tym, że zadanie dobrze wykonane nie daje podstawy do odpoczynku, ale pociąga za sobą jeszcze większe wymagania i większy wysiłek. W przypowieści o talentach nagrodą dla wiernego sługi jest nałożenie na niego większej odpowiedzialności. Chrześcijańska nagroda stanowi odwrotność nagrody oferowanej przez świat. Świat nagradza większą wygodą, odpoczynkiem. Nagroda chrześcijańska natomiast polega na tym, że Bóg daje człowiekowi jeszcze więcej zadań do wykonania dla Boga i dla bliźnich. Im trudniejsza jest praca do wykonania, tym większa nagroda. Trzecia i ostatnia nagroda chrześcijańska to oglądanie Boga. Dla człowieka świeckiego, który nigdy nie myśli o Bogu, skonfrontowanie się z Nim wzbudza strach. Jeśli dany człowiek postępuje według własnego upodobania, oddala się coraz bardziej od Boga. Przepaść pomiędzy nim a Bogiem staje się coraz większa, aż wreszcie Bóg staje się dla niego srogim sędzią, którego należy unikać. Jeśli jednak człowiek przez całe życie myśli o tym, by chodzić z Bogiem, by być posłusznym swemu Panu, jeśli myśli o czynieniu dobra przez wszystkie swoje dni, wówczas jego życie staje się coraz bliższe Bogu, aż wreszcie przeżywa obecność Boga bez lęku, z promienną radością. I to jest największa nagroda dla chrześcijanina. Drogi przyjacielu, najwspanialszą nagrodą przygotowaną dla nas przez Boga jest to, że będziemy mogli Go oglądać, że będziemy przez całą wieczność mogli przebywać u Jego boku. Dla takiej nagrody warto żyć, warto iść drogą wskazaną nam przez Pana Jezusa.